Postańmy do modlitwy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że jest przepiękny, ale Panie Boże nasz, przede wszystkim dlatego, że Ty jesteś naszym Ojcem i my wiemy, że mamy naszego Ojca w niebie i to jest wspaniałe. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten cały dzień, tydzień miniony, że mieliśmy dużo zdarzeń, dużo wydarzeń, ale przez wszystkie nas przeprowadziłeś i też był uśmiech i też były dobre chwile, Panie nasz i Boże nasz. A zawsze możemy pamiętać o Tobie, to jest dla nas pociechą i siłą. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo, że dzisiaj możemy je czytać, zgromadzeni być razem jako jedna rodzina, Twoja rodzina, że wszystkim ich imię Twoje będzie uwielbione. Chcemy to czynić z radością, z pasją dla Ciebie, Pana i Boga naszego. Amen.
Halleluja. Nasz...
Dla Niego. Oskar, wstań! Jesteś w obecności Bożej. Co tak, młody człowieku? Staruszek jesteś, czy co? Ile masz lat? Szok. Młody człowieku. Pan Bóg dał Ci życie. Dziękuj Mu. Raduj się Panem Bogiem. Tak, to jest najlepszy czas, kiedy możemy być w obecności Bożej. Chwała niech będzie Bogu za to. Za moment się przywitamy, ale powiem, że jest między nami parę osób, których nie znamy, żebyśmy witając się wiedzieli już się z kim witacie. Więc jest wśród nas, Edyta jest też, o szok, patrz, jeszcze pamiętam twoje imię, tyle czasu minęło. No, nie jest tak źle ze mną. Ale nie Edytę chciałem przywitać, bo to jest obowiązek jej być w swoim kościele, ale raczej mojego kuzyna z małżonką, czyli Piotra oraz Jolę Mokusińską z Bydgoszczy. Witamy serdecznie. No i też jest między nami Saszy, żona, przyjechała razem z dziećmi, też ją serdecznie witamy. Lena chyba ma na imię takie. Tam. Maria, sorry, tak. Także już teraz wiemy, z kim będziemy się witali, więc wyjdźmy z ławek i przy dźwiękach melodii przywitajmy się. Siądźmy na swoich miejscach. Kilka głoszeń. W tą najlepszą środę swojej rodziny ma kochać Dariusz, a także w sobotę siostra Krupa Genovefa. A, tam jest na tym. O, właśnie. Życzymy Wam, kochani, wielu, wielu Bożych błogosławieństw. Obfitych. W środę nabożeństwo o godzinie 18. Nic się nie zmieniło. Zawsze 18 jest nabożeństwo. No i w sobotę o 15.30 spotkanie młodzieżowe. Jak nam wczoraj się udało to spod wyjście do parku, czy gdzie tam wyszliście? Tak? Ile osób udało się namówić do Ewangelii? No super, okej. Dobrze, no i za tydzień nasze nabożeństwo. No, dobrze. I co? Wiecie co? Czy ja mogę prosić tutaj Anię Gasparian? Ania Gasparian, chodź tutaj, chodź. No, tak, tutaj. Zaraz ci powiem. To jest zacia Ani, nie? Z Armenii, bardzo wesoła dziewczyna, bardzo gościnna poza tym. Ale nie dlatego cię to zawołałem, żeby o tym powiedzieć. Mianowicie zespół uwielbieniowy namawia mnie, ale nie do złego, do dobrego. Namawia mnie, żebyśmy za przykładem tego spotkania sobotniego i sobotniego i piątkowego tydzień wcześniej, kiedy u nas byli Żydzi mesjańscy, żebyśmy za ich przykładem zrobili taki jeden mały korowód przy dźwiękach tutaj pieśni uwielbieniowej. A Ania jest znana z tego, że ona jest taka bardzo żywa, więc ona poprowadzi. Ja nie miałem takiej odwagi. A my wszyscy, chodźcie za Anią, pójdziemy za Anią, zrobimy jeden albo dwa małe... Tak. A chodź, małżonko, ja powiedzmy za nią. chusteczkę haftowaną? Nie, nie mamy, nie mamy. No. Dobrze, to spróbujcie zagrać, a ja spróbuję poprowadzić, a chodźcie się przyłączymy. Niech będzie raz inaczej, raz inaczej. Co nam? Chodźcie. Okej. I przy dźwiękach tej pieśni, którą będziemy śpiewali, złożymy nasze dary, które przeznaczamy dla Królestwa Bożego. Czyli inaczej, inwestycja w Królestwo Boże, inwestycja w niebo, nasze miejsce w niebie. Dobrze, powstańmy do tej pieśni. Jaką?
Ojcze, któryś jest w niebie.
Panie, pobłogosław wszystko, co przynieśliśmy tutaj. Pobłogosław, Panie, wszystkich nas, którzy się tutaj spotykamy, by oddawać Ci chwałę i cześć. Nasze rodziny, Panie, bo jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko. Wszystko, co mamy, mamy od Ciebie, Panie. A Ty wszystko, Panie, dajesz. Tylko musimy sami to wydobyć. A i patrzysz na nas i widzisz, że staramy się i przychodzimy tutaj, Panie, właśnie, żeby oddawać Ci chwałę i cześć, Panie. Bo Ty jesteś jedynym naszym Bogiem. Amen.
Prosiło się do tego, żeby powiedzieć świadectwo, czyli coś, co ostatnio miało związek z Panem Bogiem. Dawid, tak? Pierwszy.
Halleluja! Jezus żyje, amen? A czy w nas żyje? Amen, tak jest. Wczoraj był fajny dzień. Byliśmy z grupą Singli na Parku Linowym. Tam są trzy etapy. Jest pierwszy taki łatwy, drugi średnio zaawansowany i trzeci taki najtrudniejszy, najwyższy, najwięcej przeszkód, najwięcej wyzwań. No to ja myślałem, że no wezmę ten najtrudniejszy, no bo no myślałem, że żadnego wyzwania nie będę miał. Okazało się, że podczas właśnie tych wyzwań chyba nigdy wcześniej się tak dużo nie modliłem jak wtedy. Także to był pierwszy raz. Naprawdę miałem dużo strachu w sobie, ale pokonałem to też. To była taka fajna lekcja, żeby pokonywać słabości, pokonywać strach. Uważam, że to było bardzo fajne, ale nie o tym chciałem mówić. Wczoraj właśnie też byliśmy w restauracji, też jak jechaliśmy właśnie tam, to samochód mi się zepsuł. W ogóle nie wiedziałem, co zrobić, bo w środku drogi mi samochód stanął, a że jestem totalnie zielony, jeżeli o samochody chodzi, to nawet nic nie wiedziałem, co się stało. No i tutaj okazało się, że akumulator jakoś się zepsuł, że klema wypadła, bo jakaś stara jest, nic nie działało, światło się zepsuło, wszystko w tym samym czasie. Miałem trochę problem, nie wiedziałem, co zrobić. Jakoś to podłączyliśmy, na moment pojechaliśmy tam dojechaliśmy do tego zalewu tam na ten park. No i co? Później pojechaliśmy do restauracji i tak poczułem, że mam zapłacić za kogoś, postawić mu i jedzenie, nie? Zapłacić za jego rachunek w restauracji. To był właśnie Stefan. Witam cię, Stefan. Okazało się, że Stefan był ogromnym błogosławieństwem dla mnie wczoraj, bo no też za dużo jeszcze pieniędzy nie mam, bo mam dużo wydatków właśnie, też tam gdzieś inwestuję, ale poczułem, że mam zapłacić za niego, no i zrobiłem to ze szczerym sercem. Później się okazało, że właśnie Stefan przez cały dzień do wieczora pomógł mi z samochodem, wymienił mi klemy w samochodzie, naprawił mi światło i jeszcze parę innych rzeczy. Także co jest ważne, żeby dajcie, a będzie wam dane. To jest właśnie największa duchowa zasada, która działa bez względu na to, czy ty w to wierzysz, czy nie. Dajcie, a będzie wam dane. Amen. Także naprawdę mieliśmy bardzo błogosławiony czas wczoraj. Też parę rzeczy na temat samochodu się nauczyłem. Także myślę, że wiem już trochę więcej niż kobieta na ten temat. Ale co? Także błogosławię cię, Stefan, też. Też Bóg ma dla ciebie wielkie rzeczy. Także brawa dla Stefana. Także tak jak my byśmy chcieli czynić innym ludziom, czynimy im sami, dajmy, a będzie nam dane. Nie zawsze z tego samego źródła przyjdzie to błogosławieństwo, ale jak będziesz osobą, która daje, a nie bierze, bo bardziej rzeczą jest błogosławioną dawać, aniżeli brać. Bóg cię pobłogosławi, bądź wierny, dawaj, inwestuj w Królestwo Boże, w innych ludzi. Także tyle. Amen.
Także i nasz gość Jola też ma pewne świadectwo. Tak, zapraszam, podzielić się. Z mojego kościoła w Bydgoszczy.
Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam się podzielić świadectwem. Chciałam wam opowiedzieć o tym, jak Bóg jest naprawdę wspaniały i jak przyznaje się do naszych modlitw. Chodzi o moją córeczkę. Ona już teraz jest dorosła, ale w zeszłym roku miałam bardzo poważny problem z kręgosłupem. W tym czasie ona jeszcze studiowała i było tak, że no nie mogła się nawet uczyć. Ten ból kręgosłupa taki strasznie dokuczał. Ona mówi, mamo, ja znowu nie spałam całą noc. Mówi, jestem ciągle na tym ketonalu, a to już żołądek w końcu nie wytrzymywał. I ona później poszła do lekarza, tam pokazała wszystkie badania, które miała robione kręgosłupa. No i lekarz powiedział tam w Gdańsku, no niestety musi być operacja. Jak ona do mnie zadzwoniła, to tak jakby mi serce coś przeszyło strasznego, jak ja usłyszałam operację. Ja mówię, no i wołałam do Boga. W Gdańsku ludzie się o nią też modlili w kościele i to była taka modlitwa, że naprawdę, Boże, jeśli ma być ta operacja, to niech ona będzie z NFZ-u. Nie prywatnie, tylko z NFZ-u. I ona przyjechała do Bydgoszczy, my poszliśmy prywatnie do jednego lekarza, on zobaczył wyniki, mówi, no niestety musi być operacja. A moja córka później pyta, czy możliwa jest operacja, jeśli by miała być operacja, czy to jest możliwe, żeby była z NFZ-u przeprowadzona. A ja się dowiadywałam, że te kolejki jak są bardzo wydłużone, 1,5 roku, 2 lata z NFZ-u, czyli nie byłoby w zasadzie żadnych szans. I ja mówię, jeśli to ma być Twoją Bożą wolą, to ona mówi, to niech będzie z NFZ-u. I lekarz mówi, tak popatrzył po tych terminach, mówi, wiesz co, ty masz w tak strasznym stanie ten kręgosłup, dziecko, że ja ci przeprowadzę tą operację z NFZ-u. I to było praktycznie niemożliwe. Ale jeszcze później lekarz zlecał jej inne badania i ona już miała wyznaczony termin operacji na 5 czerwca. To był piątek. I to też było w prywatnej klinice. No i my to bardzo przeżywaliśmy. Wiele osób się o nią modliło. I my tak zawieźliśmy ją w czwartek do tej kliniki. I ja tak rozmawiam z moim mężem w samochodzie. Ja mówię, słuchaj, ja wierzę, że Bóg czyni cuda. Mówię, słuchaj Piotr, wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzi lekarz na salę i mówi, Estera, ty nie będziesz miała operacji. Ja mówię, Piotr, mówię, ja wierzę, że coś takiego się może wydarzyć. Ja mówię, tyle ludzi się o nią modliło, ona służy Bogu. Naprawdę. I ja mówię, dlaczego ona ma mieć operację na kręgosłup? Przecież to jest ingerencja już taka bardzo poważna. No i słuchajcie, następnego dnia już jest piątek, już ma być operacja. Ona jest przebrana w taki już, no taki fartuszek do operacji. Jest wszystko przygotowane, sala gotowa. I wchodzi lekarz. I tak patrzy po nas, my tak siedzimy, jej narzeczony był jeszcze z nami. I on mówi, wiesz co, przejrzałem wszystkie twoje wyniki i ty jesteś alergiczką na bardzo wiele, no jesteś straszną alergiczką, nawet na metale muszę mieć pewność, że jak będzie implant tutaj wkładany, że nie będzie żadnej reakcji alergicznej, muszę ci wszystkie wyniki powtórzyć. I my się cały czas jeszcze modliliśmy o nią u nas w kościele i wiele osób się modliło. I lekarz jeszcze zlecił jej inne wyniki rezonansu kręgosłupa. Później jak ona przyszła do niego, a w międzyczasie on zlecił jeszcze takie jej badania, które no, były niemożliwe do wykonania natychmiast w szpitalu. I ona gdzieś weszła do jakiejś lekarki, poprosiła i ona od razu miała te wyniki zrobione, co było w sumie niemożliwe, a to lekarz jeszcze musiał te wyniki tam przejrzeć. I ona przyszła do tego lekarza z wszystkimi wynikami, a lekarz mówi, dziecko, mówi, nie wiem, co się stało, Mówi, wszystko jest 100 razy prawie lepiej niż było. Ten kręgosłup, mówi, jakiś cud, nie będziesz miała żadnej operacji. I naprawdę Bóg się przyznaje. Słuchajcie, o wszystko trzeba się modlić, o każdą rzecz. Bóg jest naprawdę wielki i wspaniały. Jak macie problem, wołajcie do Boga. Niemożliwe będzie możliwe. Amen.
Tak jest. Tak jest. Jak mówi Ewangelia, nie macie? Czegoś nie masz? No to Ewangelia mówi, nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. No i tyle wszystkiego. cała filozofia. Powiedzieć o zbroi, o orężu Dawida. Czym wojował Dawid i co z tego wyszło? Ten dzisiejszy temat wpisuje się w świadectwa, które słyszeliśmy. Dawid miał, tak z grubsza dzieląc, dwa etapy w swoim życiu. Pierwszy, taki bardzo skromny, gdy był pasterzem, gdy nie było żadnych widoków na jakąś promocję w życiu. No i drugi etap, kiedy już na całego poszedł do przodu, Pan Bóg go prowadził, błogosławił mu. I to widać wyraźnie na podstawie tego, czym posługiwał się Dawid. Na samym początku widzimy, że Dawid miał jako pasterz miał po prostu pasterską laskę. Przeczytajmy 17 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 17 rozdział od 33 wersetu poniżej. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć. Jak się domyślamy, chodzi o ten moment, gdy Dawid miał walczyć z tym olbrzymem, z Goliatem. Nie możesz z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa mój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistynczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział wtedy Saul Dawida swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm śpiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij, laskę i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Instrumentem, bez którego się żaden pasterz nie mógł obyć, był kij, był laska pasterska. Więc na początku to było jego podstawowym narzędziem. tym narzędziem bronił, tym narzędziem ustawiał owce, tym narzędziem się podpierał. Służyła laska pasterska praktycznie do wszystkiego. I w momencie, gdy wyruszał na tego olbrzyma, to również wziął ze sobą laskę pasterską. To było jego podstawowe narzędzie, które miał zawsze przy sobie. Laska pasterska. Na początku wymienię to, co było na początku, a później zobaczymy, co z tego wyniknie. Dalej widzimy, że miał Dawid kolejne narzędzie, o którym już było wspomniane w tym 40 wierszu. Wziął natomiast do ręki swój kij i tak z procą w ręku podchodził do Filistyjczyka. Proca. Zwykła proca. Ponieważ w tamtych czasach jeszcze nie znano gumy, nie stosowano gumy, dzisiaj proca funkcjonuje wspaniale właśnie dzięki gumie, więc sposób działania tej procy też wyglądał inaczej. Pewno gdzieś widzieliście na obrazku albo na filmie o Dawidzie, jak to działało. Więc na rzemieniach w środku było takie miejsce, gdzie można było umieścić kamień. Procarz nadał temu kamieniowi wielki rozpęd i później puszczał jedno ramię tej procy i kamień z ogromną prędkością wylatywał z tak skonstruowanej procy. I ta proca, zwykła proca, była jego bronią, której używał do wszystkiego. Widzimy, że był w tym bardzo zręczny, że umiał się posługiwać tą procą, bo w momencie, gdy walczył z tym olbrzymem i praktycznie nie miał żadnych szans, żeby zmagać się, żeby dać odpór temu olbrzymowi, Goliatowi, to zręcznie wyrzucony kamień trafił dokładnie w to miejsce. Cała głowa była oczywiście zasłonięta, jak to w tamtych czasach, ale trafił dokładnie w to miejsce, które było nieosłonięte, którego trafienie mogło wyrządzić szkodę. Więc zwykła proca była też jego kolejnym narzędziem, które używał. Dalej zobaczyliśmy w tym 40 wierszu, że też Dawid posługiwał się kamieniami, które wyciągnął z potoku. Wiedział, jakich kamieni należy szukać. To nie mógł być kamień pierwszy lepszy. Okazuje się, że najlepsze kamienie były kamienie gładkie, płaskie, a takie można było najprędzej znaleźć właśnie w potoku, w strumieniu. I takich kamieni nazbierał Dawid, by później jeden z nich użyć do zwyciężenia Goliata. Dalej widzimy jeszcze jeden instrument, o którym byśmy nie pomyśleli, że będzie to broń, którą przez całe życie walczył Dawid. 18 rozdział pierwszej księgi Samuelowej i 10 werset. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Jak wiemy, może mała uwaga, król Saul nie za bardzo przejmował się ani Panem Bogiem, ani przekazaniami Pana Boga i w rezultacie Bóg od niego odstąpił. I wtedy w tą próżnię miał wolny dostęp inny duch, nie od Boga, duch wraży. No i w rezultacie tego Saul, król, popadał w smutek, melancholię, depresję. No to są następstwa tych właśnie duchowych przypadłości. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie, jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Tak właśnie Dawid dostał się na dwór króla. On, zwykły pasterczyk, młody pasterz, dostał się na dwór króla, ponieważ umiał grać na tym instrumencie, na harfie. I dostał się na dwór króla, aby grać królowi. Królowi, który jak padał w melancholię, depresję czy w szał, jak tutaj czytamy, to wówczas Dawid, grając na instrumencie, na harfie, a był bardzo zdolnym muzykiem, jak się okazuje, poprzez grę był w stanie uspokoić króla, uspokoić jego szargane nerwy, jego ducha, uciszyć i dzięki temu król mógł jakoś tam funkcjonować. Więc bronią Dawida w tym momencie, widzimy, była również harfa. Dźwięczna harfa, której używał do walki ze smutkiem, z depresją, ze złymi okolicznościami w innych okolicznościach swojego życia. I to była również broń Dawida, której używał. Później ta broń, ten oręż, których używał, ta skromna oręż, którą używał Dawid, bardzo rozszerzyła swoje działanie. Pomnożyła się. Za moment zobaczymy, na ile, co się stało. I Pan Bóg błogosławił Dawidowi wielce właśnie w jego życiu, w jego działalności. Ale dlaczego Pan Bóg błogosławił Dawidowi? Może przeczytam ten werset 14 z 18 rozdziału. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. I za moment to, co zobaczymy, to właśnie rezultat tego, że Pan Bóg błogosławił Dawidowi. A ponieważ Pan Bóg błogosławił Dawidowi, więc jemu wszystko się udawało, cokolwiek przedsięwziął. Dlaczego Pan Bóg akurat uparł się na Dawida, żeby jemu błogosławić, a innym nie błogosławił? Wiemy z Pisma Świętego, że serce Dawida było mocno przylepione, jeśli użyję tego słowa, do Pana Boga. On szukał Boga, on się liczył z Bogiem, kochał Pana Boga i jego serce biło dla Pana Boga. Czy w rezultacie może to dziwić, że Pan Bóg błogosławił Dawidowi tak mocno? Nie, to nie dziwi wcale. Myślę, że i dzisiaj tak samo znaleźlibyśmy wielu Dawidów na tej ziemi. A może wśród nas są tacy, którzy mają serce podobne jak Dawid i którym tak Bóg błogosławi, tylko żebyście o tym mówili, o tych świadectwach, o tym błogosławieństwie. Aż mnie korci, żeby powiedzieć, co Aniu, ty powiedziałaś, gdy byliśmy u ciebie w piątek, ale że Ania wie, że jak jest spotkanie dzieci Bożych, jak jest taki dobry kontakt z dziećmi Bożymi, jest modlitwa, to Ania wie, że na drugi dzień zawsze ma dobry dzień i ma wielu klientów. I no, to było bardzo ciekawe świadectwo, które Aniu opowiedziałaś. Dobrze, i więc dlatego właśnie, że Pan Bóg błogosławił Dawidowi, dlatego działy się rzeczy bardzo ciekawe w jego życiu, z których się uczymy. Mianowicie, laska pasterska, którą się posługiwał, kij, którym się posługiwał, stała się, czym się stała ta laska, czym się stał kij, którym się posługiwał? Już czytam. Druga księga Samuela. Siódmy rozdział i ósmy wiersz. Wtedy tak powiedz memu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. Na początku posługiwałeś się kijem pasterskim, laską pasterską, ale od tej pory, gdy ja cię powołuję, będziesz księciem nad moim ludem i nad Izraelem i zamiast trzymać ten kij pasterski, tę laskę pasterską, będziesz trzymał jako książę i król, będziesz trzymał berło. Przez to Boże błogosławieństwo, poprzez wierność Dawida, laska pasterska zamieniła się w berło królewskie. Dawid walczył zwykłą procą i ta zwykła proca zmieniła swoją funkcjonalność, swoją działalność, zmieniła się w coś innego. Druga Samuelowa, znowuż ta księga Samuelowa, 23 rozdział, od wiersza 8 do 12. Ale już powiem. Ta proca urosła do wielkości armii mocarnych wojowników. Na początku była tylko proca, a potem zmieniła się w armię mocarnych wojowników. Przeczytamy o tym troszkę więcej. Od 8 wiersza. To są imiona rycerzy Dawidowych. Joszeb, Baszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z nich. On to wywinął włócznią nad 800, których pobił za jednym zamachem. Niewyobrażalne. Zanim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego. Był to jeden z 3 rycerzy, którzy byli z Dawidem, gdy lżono Filistynczyków zebranych tam do bitwy. Gdy wtedy wojownicy izraelscy ustępowali, on stanął i bił Filistynczyków, czyli wrogów, aż mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza. A Pan dał w tym dniu wielkie zwycięstwo. Wtedy wojsko zawróciło za jego przykładem, lecz już tylko po to, aby złupić poległych. Za nim idzie Szamma, syn Agea, Hararejczyk. Pewnego razu Filistynczycy ściągnęli do Haja, gdzie była działka pola obsianego soczewicą. Gdy wojsko pierzchnęło przed Filistynczykami, on stanął w środku działki, odbił im ją i pobił Filistynczyków, a Pan dał wielkie zwycięstwo. Takich ludzi miał w swojej armii Dawid. Czy możemy dziwić się więc, że wygrywał bitwy nie do wygrania, że stawał się bohaterskim królem i generałem swojej armii w momencie, gdy z góry wszyscy uważali, że bitwa jest przegrana? Tak więc ta zwykła proca w rękach Dawida przy Bożym błogosławieństwie zamieniła się w armię mocarnych wojowników. I tych 5 gładkich kamieni, którymi się posługiwał Dawid, one też miały pewną funkcję do wykonania. One też dzięki temu Bożemu błogosławieństwu miały pewną rolę do wykonania. Tych 5 kamieni było znakiem pokonania 5 olbrzymów, którzy byli wrogami ludu Bożego. Kiedy przeglądamy Biblię, to zauważymy, że w rodzie Goliata i po stronie Filistynczyków, wrogów Izraela, było 5 jeszcze w tych czasach, ostało się jeszcze 5 olbrzymów. Wiemy z Pisma Świętego i dzisiaj odkopują niesamowicie wielkie kośćce ludzi, którzy żyli przed wiekami, więc wiemy, że ci olbrzymowie byli, żyli. Byłem zdumiony, że gdy czytałem w internecie, że czasami były to kośćce człowieka, praczłowieka, który miał nawet do 7 metrów długości. No bo 3 metry, no to można sobie jeszcze wyobrazić. 4 już trochę gorzej. 5, 6, a nawet 7-metrowi olbrzymowie żyli kiedyś na tej ziemi. I takich 5 w czasach Dawida jeszcze żyło i funkcjonowali po stronie wrogów Izraela. I tych 5 kamieni, które Dawid wyciągnął i miał użyć przeciwko wrogowi, symbolicznie było przeznaczonych przeciwko tym olbrzymom, by ich zwyciężyć. I na koniec harfa. Ta dźwięczna harfa, którą muzykalny Dawid używał także do walki. Do walki ze smutkiem, z depresją, do zachęty ludu Bożego, do walki, gdy trzeba było zwyciężyć złą atmosferę, zły klimat, depresję. Czytamy w Piśmie Świętym, że tego instrumentu Dawid używał aż do końca swojego życia. Ale harfa ta zrodziła też w rezultacie cały tom pieśni chwały dla Boga. Księga Psalmów, prawie cała Księga Psalmów to są psalmy Dawida. Dawid, grając na harfie, śpiewał. No i wszyscy my kochamy psalmy, chętnie do nich sięgamy, gdy czujemy się smutni, sięgamy po psalmy. Gdy czujemy się bardzo radośni, podnieceni, też szukamy potwierdzenia naszej radości w Bogu, w psalmach. Jeden psalm warto przeczytać. Może psalm 23. Znamy go wielu z nas na pamięć. Przeczytajmy może razem. Jeden z psalmów, który ułożył i śpiewał Dawid w tamtym czasie i do dzisiaj jest on śpiewany. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Jeden z tych wielu pięknych psalmów Dawidowych. Pan Bóg jest Bogiem, który chętnie błogosławi. Pan Bóg jest Bogiem, który pomnaża i rozszerza. I choćby jeden werset z Księgi Izajasza, 54 rozdziału, który znamy. I myślę, że w chwilach potrzebnych powinniśmy po ten werset sięgać. Modlić się tym wersetem, bo on do nas również jest skierowany. Brzmi on tak. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż twoje sznury i bij mocno twoje paliki. Pan Bóg jest Bogiem pomnożenia i poszerzenia i powiększenia. I w Ewangelii Marka, w 6 rozdziale, to wydarzenie pamiętne, przypomnijmy je sobie. 6 rozdział od 35 wiersza. A gdyż była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do jedzenia. A on odpowiadając, rzekł im: dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się powiedzieli: pięć chlebów i dwie ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi, i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb. I teraz cała cyfra. A było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów, już nie licząc kobiet, nie licząc dzieci. Pan Bóg jest Bogiem pomnożenia, rozszerzenia. I ostatni, i na koniec werset z Nowego Testamentu, z drugiej księgi do Koryntian, z drugiego listu do Koryntian. 9 rozdział, 8 wiersz, 9 i 10. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze, czyli hojnie, rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. O, z takim Bogiem mamy do czynienia, takiego Boga wierzymy i tak ten Bóg, którego wierzymy, nas traktuje. I na koniec też kolejne świadectwo. Chcecie dzisiaj. Moja mama obchodziła w czwartek swoje 84. urodziny. No i brat młodszy, który jest pastorem w Katowicach, zaprosił nas, żebyśmy przyjechali tam na południe. No i razem w gronie rodziny świętowali to święto, no bo już w tym wieku każdy rok może być ostatni. No i pojechaliśmy tam oczywiście, była piękna pogoda, było super. Siedzimy tak razem, rozmawiamy i nagle zauważam, że mama nie ma żadnych problemów tutaj z prowadzeniem konwersacji. A przecież niedawno jeszcze trudno było do mamy z mamą rozmawiać przez telefon, trudno było nawet, jak się siedział przy jednym stole, trudno było z mamą rozmawiać, bo mama nie słyszała, słyszała coraz gorzej. Pod koniec właściwie już prawie w ogóle nie słyszała. No i zebraliśmy się jako rodzina na taki drogi aparat, bo to niby taki super. Chociaż to prawdopodobnie niekoniecznie musi tak być, ale drogi aparat, żeby mama mogła dobrze słyszeć. No i mama kupiła ten aparat, chodziła z nim na nabożeństwa, wszędzie. No i rzeczywiście już było w miarę dobrze z tym aparatem. Ale bez aparatu prawie nic nie słyszała. I zdarzyło się, że w tą niedzielę właśnie, tydzień temu, mama poszła na nabożeństwo, jak zawsze, bo jest taką wierną służycielką Bożą, poszła na nabożeństwo i na przystanku skonstatowała, że zapomniała aparatu. O, zmartwiła się, że nie będzie nic słyszeć, że straci nabożeństwo. No ale czas już naglił, więc już nie wracała się po ten aparat, tylko pojechała na nabożeństwo. No i mama weszła, siedzi. No i zapomniała ten aparat. I naraz w trakcie kazania zrozumiała, że ona wszystko słyszy, wszystko rozumie i pomyślała sobie, że o, pewno pomyliłam się, na pewno jest gdzieś tam aparat w którymś uchu, ale bada jedno, bada drugie, nie ma aparatu, a wszystko słyszy. I to doskonale słyszy. I w tym momencie słyszę taki głos w środku, że właśnie tutaj nie zrozumiałem, wiara twoja cię uzdrowiła, albo raczej myślę, że to było tak, że dzięki wierze twojej ja cię uzdrowiłem. Chyba to. Dzięki twojej wierze ja ciebie uzdrowiłem. No i zaraz mama zgłosiła się na to nabożeństwie, że chce podzielić świadectwo i powiedziała o tym świadectwo. No także Pan Bóg, który jest Bogiem pomnożenia, jest Bogiem hojnym, jest Bogiem rozszerzenia, jest Bogiem dawania. Właśnie taki prezent urodzinowy zrobił dla mamy. Naprawdę super, fantastyczne. A was wszystkich właśnie zachęcam, nas wszystkich zachęcam, abyśmy trzymali właśnie z takim Panem Bogiem, oddawali Mu chwałę, byli Jemu dziękczynni, bo jak właśnie Jola to tak na koniec zaakcentowała, Pan Bóg jest dobry, On chce dawać i On rozdaje swoim dzieciom dobre rzeczy, dobre dary. Postawmy do modlitwy. Panie Boże nasz, chcemy dziękować Tobie za to, że jesteś niesamowity. Panie Boże, jesteś godzien tego, aby dla Ciebie cieszyć się, aby śpiewać Ci pieśni, aby tańczyć dla Ciebie, Panie Boże nasz, aby zrezygnować z grzechu, z jakiejś przyjemności grzechu dla Ciebie właśnie, bo Ty jesteś Bogiem naprawdę niesamowitym. Dziękujemy, że traktujesz swoje dzieci jak naprawdę kochający ojciec, jak najlepsza matka, jak najlepszy ojciec. Dziękujemy Ci, że w życiu naszym tyle dobrych rzeczy od Ciebie otrzymujemy. Tyle wspaniałych spraw widzimy, co Ty czynisz dla nas. I chcemy Ci za to mocno, mocno z tego serca podziękować. I za Tobą, Boże, i Panie nasz, jeszcze pewniej, jeszcze radośniej. Panie Boże, a Ty tę naszą procę zamienisz w armię ludzi. Panie Boże, Ty tę naszą laskę zamienisz w coś, co będzie zwycięstwem dla nas, w berło królewskie. Zamienisz te pięć kamieni w zwycięstwo nad naszymi wrogami. Panie Boże, a coś skromnego, co używamy, jak ta harfa, może zamienić w całe hymny, w całe tomy poezji i pieśni chwały. Uwielbiamy Ciebie, Panie Boże nasz, że właśnie takim jesteś Bogiem, takim Ciebie poznajemy i takiego chcemy wielbić i takiemu chcemy być wdzięczni. Chwała, cześć, uwielbienie. Jesteś godzien chwały i uwielbienia, dobry nasz Boże. Alleluja. Amen. Amen. A śpiewajmy kilka pieśni chwały z całym sercem, z entuzjazmem, tak jak On jest tego godzien.
Słowo od Pana. Kocham Was, wiecie o tym, ale chwałę przyjmuję z czystych ust. I niech moje błogosławieństwa nie zaciemnią Wam mojej bojaźni, bo jest taka cecha sprawiedliwość. Nie pobłażajcie grzechowi. Dawid był czystego serca i byłem z nim. Chcecie mieć moje błogosławieństwo jak Dawid? Starajcie się, aby czyste serca wasze były, aby zniknęła obmowa i wszystko to, co Duch Święty wam mówi, bo On przyszedł po to, aby nas prowadzić we wszelką prawdę i przekonać o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I niech to błogosławieństwo nie będzie w ten sposób. Bóg miłosierny nam zawsze wybaczy, ale my musimy przyjść do Niego i prosić o wybaczenie i żeby dzień jutrzejszy był lepszy niż dzisiejszy. Amen.
Za tydzień usłyszymy kolejne świadectwa na podstawie tego słowa, że Pan Bóg pomnaża, rozszerza, hojnie rozdaje. Niech w tym tygodniu to słowo będzie w naszych sercach, abyśmy mogli doznać tego słowa w realu, czyli nie w oszał, ani w realu, tylko w rzeczywistości. Z Bogiem, we wszystkim niech Wam Bóg błogosławi. Do zobaczenia.